Wiecie, w ostatnich miesiącach, właściwie przez ostatnie pół roku, obserwowałem, jak mój tata odchodzi, zachorował na raka i jego życie dobiegało końca. Z miesiąca na miesiąc widziałem, jak jego życie się kurczy, ucieka z jego ciała. I to był taki czas wielu przemyśleń też, wielu refleksji nad życiem człowieka, nad umieraniem, nad wiecznością. I to też mnie skłoniło do pewnych takich przemyśleń, do rozważania Biblii też pod tym kątem, może bardziej niż wcześniej. Tata zmarł 9 kwietnia, niedawno, ponad 2 tygodnie temu. Więc to jest wszystko jeszcze świeże w moim sercu. I chciałbym dzisiaj podzielić się kilkoma myślami w związku z tym. Otwórzcie 2 list do Tymoteusza, rozdział 4. I 3 wiersze przeczytamy. Wiersz 6, 7 i 8. 2 list do Tymoteusza, rozdział 4. Wiersze 6, 7 i 8. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Zatytułowałem to rozważanie „Przygotuj się na rozdanie Oscarów”. Człowiek jest istotą wieczną. To nas odróżnia od zwierząt i roślin i w tym jesteśmy podobni do Boga. I jest bardzo ważną rzeczą, abyśmy żyjąc teraz posiadali perspektywę wieczności. Abyśmy pamiętali o tym, że żyjemy wiecznie. To tak jak kierowca, który jedzie samochodem, ma tak zwane lusterko wsteczne, a więc od czasu do czasu powinien zerknąć, co się dzieje za nim z tyłu. Kierowca ma też lusterka boczne i obserwuje, co się dzieje równocześnie po lewej i prawej stronie. Ale przede wszystkim kierowca musi patrzeć w przednią szybę, tak? Musi patrzeć do przodu. No, prawda, że jeśli kobieta jedzie samochodem, to często to lusterko wsteczne nie jest po to, żeby patrzeć, co się dzieje z tyłu, ale raczej jest to taki prywatny gabinet kosmetyczny i to lusterko jest bardzo ważną częścią tego gabinetu. Prawda, że tak jest? No, ale tak pomijając ten szczegół, tak jak kierowca, który musi być skupiony, musi być skoncentrowany przede wszystkim na przedniej szybie, musi patrzeć w przód, tak i w naszym życiu. Żyjąc tutaj, musimy cały czas żyć z perspektywą wieczności. To fakt, że również bierzemy pod uwagę naszą przeszłość, czasami zerkamy wstecz na naszą przeszłość. To prawda, że żyjemy teraźniejszym dniem, patrzymy na prawo i lewo. To też jest istotne, to też jest ważne, żeby w kogoś nie puknąć tu czy tam, żyć dobrze dzisiaj. Ale przede wszystkim patrzymy do przodu, patrzymy na to, co Bóg ma dla nas. Żyjemy z perspektywą wieczności. I apostoł Paweł tutaj, myślę, że podaje nam takie bardzo fajne lekcje, jak żyć z perspektywą wieczności. Jak zachować te właściwe proporcje, jak patrzeć dobrze, patrzeć do przodu. I pierwsza rzecz, którą Paweł mówi, pierwsza myśl, którą chcę przekazać, wiersza 6, jest ta, iż Paweł zdaje sobie sprawę z tego, że życie jest dwuetapowe. Abyśmy, jeśli chcemy posiadać tą właściwą perspektywę życia i wieczności, pamiętajmy, że nasze życie jest dwuetapowe. Zdawajmy sobie sprawę z dwuetapowości życia. Pierwszy etap to ten teraz. Drugi etap to ten po śmierci. Ten pierwszy etap, teraz ten ziemski, jest to etap bardzo krótki. Króciutki etap. Biblia używa takich porównań jak para. Para wodna. Ten etap jest jak para wodna. Nasze życie jest tak krótkie jak para, która się pojawia nad czajnikiem czy nad jakimś naczyniem, którym się gotuje woda i za chwilę już nie ma tej pary, znika. Obecne życie jest porównane w Biblii do kwiatów polnych, do trawy, która jest dzisiaj, a jutro przejedzie ktoś kosiarką i nie ma jej. Więc życie ziemskie jest bardzo króciutkim etapem. To jest jak pas startowy w porównaniu do całego lotu, który jest przed nami. Jak jeden dzień w porównaniu z całym stuleciem. Ten etap ziemski, ten etap pierwszy jest również etapem przejściowym. Nie tylko, że jest krótkim etapem, ale jest również przejściowym etapem. To znaczy, że nie jesteśmy tutaj po to, aby się na stałe przywiązać do tego, co tutaj jest. Zauważcie, że Bóg tak zorganizował nasze życie, obecne życie, że wszystko, co jest na tym świecie, nie daje nam trwałej, wiecznej satysfakcji. Cokolwiek byśmy nie zdobyli, cokolwiek byśmy nie kupili, nawet nasza edukacja, kariera, pozycja, praca, cokolwiek byśmy nie zdobyli w tym świecie, nie daje nam trwałego szczęścia, trwałej satysfakcji. Wiecie, dlaczego Bóg tak zrobił? Po to, abyśmy się po prostu do tych rzeczy nie przywiązywali. Abyśmy pamiętali, że ten etap jest przejściowym etapem. Ten młody człowiek bardzo chciał mieć sportowy samochód. To było jego marzenie. O, jak kupię sobie ten sportowy samochód, będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. A więc zdarzyła się okazja, zaczął lepiej zarabiać. Pojechał do salonu, wziął kredyt, kupił sobie piękne auto. O, jaki był szczęśliwy. W jakiej euforii chodził. Teraz mówi, wszystkie dziewczyny w mieście są moje. Teraz jestem gość. Wszyscy z podziwem na mnie patrzą. Jeżdżę takim autem. No ale po tygodniu czasu pojawiły się na aucie pierwsze rysy. Ktoś tam zarysował kluczem, ktoś tam na parkingu otarł. A potem przyszedł pierwszy przegląd techniczny w salonie. Jak zobaczył rachunek ze zwykłej wymiany oleju, to aż usiadł z wrażenia. A potem przyszły raty do spłacania miesiąc po miesiącu. A potem stwierdził, że te dziewczyny tak naprawdę to nie są nim zainteresowane, tylko jego samochodem. I to, co zdawało się być jego największym szczęściem, stało się najgorszym koszmarem. Stało się przekleństwem dla niego. Źródłem smutku, rozpaczy i bólu. I tak jest ze wszystkimi rzeczami, które tutaj mamy. Ten etap jest etapem króciutkim, ale też ten etap jest etapem przejściowym i do niczego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się tutaj przywiązać, nie powinniśmy się przywiązać, ponieważ idziemy dalej. Więc pierwsza rzecz. Paweł, patrząc na życie, mówi, rozstaję się z tym życiem, rozstaję się z tym etapem. Pamiętajmy, że nasze życie jest dwuetapowe. Nie żyjemy tylko tym życiem, żyjemy czymś o wiele wspanialszym. Druga rzecz, o której mówi Paweł, druga rzecz, która nam pomaga utrzymać tą właściwą perspektywę życia, to to, że obecne życie, ten etap życia, Paweł traktował jak przygotowanie na przyszłość. Jak egzamin wstępny do wieczności. Ten etap, to obecne życie jest takimi, to są takie kwalifikacje. Jest to egzamin wstępny przed wiecznością. I Paweł ten egzamin sprowadza do trzech takich rzeczy. Mówi o boju, mówi o biegu i mówi o swojej wierze. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Możemy powiedzieć, że to jest egzamin, na którym są do zdania takie trzy główne przedmioty. Pierwszy przedmiot to jest test naszego charakteru. Paweł mówi, walczyłem i zwyciężyłem. I tak się zastanawiałem, z kim tak naprawdę w życiu walczę. Co jest moim największym zmaganiem? Kto jest moim największym wrogiem? Z kim ja walczę? I tak doszedłem do wniosku, że moim największym przeciwnikiem w tej walce jestem ja sam. Że najwięcej i najczęściej walczę z samym sobą. Więc nazwałem to testem charakteru. Egzaminem z mojego charakteru. Bo najwięcej bojów toczę w moim sercu, w moich myślach. Najwięcej bojów toczę i zmagam się sam ze sobą. Jestem dla siebie sam największym przeciwnikiem w pewnym sensie. Walczę z moimi obawami. Walczę ze strachem. Walczę z niewiarą, która gdzieś tam się pojawia. Walczę z różnymi wątpliwościami, jakie się rodzą. Walczę ze wstydem, z lękiem. Och, tak wiele walk toczę w moim sercu, w moich myślach. Więc obecne życie jest dla mnie testem mojego charakteru. Testem tego, jak będę walczył, jak będę sobie radził sam ze sobą, jakie decyzje będę podejmował, jak będę wychodził z różnych sytuacji, które gdzieś tam wewnątrz narastają. Jak będę reagował na to, co będzie się działo w moim życiu. Test charakteru. Moje wewnętrzne walki. Drugi przedmiot do zdania tutaj na ziemi. Paweł mówi, dokonałem biegu, dobiegłem do końca, osiągnąłem metę. I dla mnie to jest test skuteczności. Obecne życie jest dla nas testem skuteczności. My mamy coś zrobić na tej ziemi. Ja tutaj patrzę na niektórych ludzi i się dziwię, jak oni w ogóle żyją. Żyją tak, jakby życie było jakąś jedną wielką zabawą. Jedne wielkie wakacje. O, Bóg mnie kocha, wszystko będzie okej. Tak jakby to był taki, wiecie, ten kruz po jakimś ciepłym morzu, tak gdzieś tam na statku. Popływamy sobie z Panem Jezusem. Ale Biblia mówi, że każdy z nas tutaj na ziemi ma do osiągnięcia różne cele. Po to Bóg nas tutaj zostawił, kiedy nas zbawił, abyśmy coś dla Niego zrobili, abyśmy coś osiągnęli. I Paweł mówi, to jest ten test. Ja osiągnąłem moje cele, dobiegłem do końca. Wiesz, że Bóg ma wiele celów dla ciebie? Tak może odskoczę od tego fragmentu i szybciutko wam przeczytam z pierwszego listu do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, wiersz 11. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Paweł mówi, że Bóg chce nam pomagać w naszych zamierzeniach. Że Bóg chce nam pomagać osiągać nasze cele, tak? Niektóre cele wymagają nawet wiary. Niektóre nie wymagają wiary, są po prostu dobre. Dobre zamierzenia. A niektóre przerastają nasze możliwości, wymagają od nas wiary. Tak czy inaczej, Bóg mówi, jeśli my dążymy do tego, jeśli my inicjujemy cele, to On będzie nam pomagał, tak? On będzie dokończał w naszym życiu, będzie wspierał nas, abyśmy dokończyli, ale my te cele musimy inicjować, my musimy coś robić, my musimy wiedzieć, że my chcemy coś osiągnąć w tym życiu. Bo to jest ten etap, ten krótki etap, który trzeba mądrze wykorzystać. I powiem wam, kochani, Bóg często czeka, że my coś zainicjujemy, tak? Bóg czeka często na naszą inicjatywę. Ja zresztą w niedzielę troszkę mówiłem na temat inicjatywy, co? Pamiętacie? Przypomina mi się historia z początku Biblii, w ogrodzie Eden, Adam, dopiero co stworzony, taki świeżutki, rumiany. I Pan Bóg, jest napisane, Pan Bóg do niego przyprowadza zwierzęta i mówi, Adamie, nadaj nazwy wszystkim zwierzętom. Tak jak je nazwiesz, tak będzie. I co potem Adam? Adam robi to, prawda, przyprowadza tam wszystkie zwierzęta, ogląda, to będzie słoń, to będzie żyrafa, to będzie zebra, kangur i tak dalej. I tak sobie myślę potem, Pan Bóg tak patrzy na to i patrzcie, ani razu nie zakwestionował, co? Ani razu nie powiedział, Adamie, wiesz co, ja mam lepszy pomysł, to mogłoby się lepiej nazywać. W końcu jesteś tylko moim stworzeniem, możesz tutaj, słuchaj, dobra, pozwoliłem ci, ale w końcu jestem twoim szefem, prawda? Mogę to zmienić. Akurat ta nazwa mi nie pasuje do tego zwierzęcia. Nie, tam jest napisane, że tak jak je nazwiesz, tak będzie, powiedział Pan Bóg. Zostawił decyzję w rękach Adama. Powiedział, Adamie, jesteś na ziemi i wiele decyzji będziesz podejmował sam, tak? Ja się bardzo dziwię ludziom, którzy cały czas o wszystko pytają Pana Boga. Niektórzy nawet z łóżka nie potrafią wstać, się nie zapytają. Może nie chcą po prostu wstać. Ale to nie na tym polega. Bo tak naprawdę mamy osiągać cele i wiele z tych rzeczy to są decyzje, które my po prostu mamy podejmować. I my te decyzje podejmujemy, a Pan Bóg widzi, że one są dobre, że są zgodne z etyką chrześcijańską, że są zgodne z Bożym Słowem, tak? I Pan Bóg mówi, doprowadzę to do końca. Ale to jest moja decyzja. To jest moja decyzja. To są moje decyzje. To tak odskoczyłem na chwilę, ale chciałem wam powiedzieć, że właśnie to życie jest również testem skuteczności. I aby być skutecznym w tym świecie, w tym życiu, należy mieć cele, osiągać cele, wyznaczać sobie cele i podejmować decyzje, tak? A jeśli są dobre, to Pan Bóg będzie je wspierał. Więc test charakteru, test skuteczności i również to życie jest testem wiary. Paweł mówi, wiarę zachowałem. Co to znaczy wiarę zachowałem? Wydaje mi się, że to znaczy pomimo wszystkich rozczarowań, pomimo wszystkich niespełnionych rzeczy, które ja miałem oczekiwania, że coś się stanie, a to się nie stało. Ja myślałem, że będzie tak, a było inaczej. Ja sobie wyobrażałem inaczej to życie, a potoczyło się może trochę nie tak. Pomimo wszystkich rozczarowań, cierpień, zachowałem wiarę. Bo zachować wiarę to znaczy ją ochronić, tak? Chronić ją, kiedy wszystko i wszyscy chcą ją wyrwać i zabrać. A ty ją chronisz, trzymasz ją, pilnujesz ją, tak? Strzeżesz ją. Nie chcesz, aby ci ktokolwiek wyrwał, a wszystko próbuje ci ją zabrać. Doświadczenia, choroby, cierpienia, trudności, kłopoty, wszystko chce ci tą wiarę wyrwać, wyssać z ciebie. A ty ją zachowujesz, ty ją pilnujesz, trzymasz ją jak to zawiniątko, nie puszczasz tego. To jest moje, nie oddam. Wiarę zachowałem. A więc taki szczególny rodzaj egzaminu jest w tym życiu. Jeśli tak myślimy, to cokolwiek by się nie działo wokół nas, my wiemy, że to jest część egzaminu. My wiemy, że jesteśmy na egzaminie. To jest taki wielobój. Życie to taki wielobój. Zmagania, zwycięstwa w samym sobie, w swoim charakterze. Życie w skuteczności dla Boga i zachowanie wiary. Zachowanie wiary. Tak patrzę na życie Pawła, jak wiele razy musiał wiarę zachować. Współpracownicy go opuszczali. Przeżył kilka katastrof. Teraz już nie pamiętam ile dokładnie, ale wiem, że na morzu chyba ze 3 razy. Nie wiem, czy bym jedną przeżył taką katastrofę na morzu, gdzieś tam dryfować na jakiejś beczce całą noc w oceanie. Nic ciekawego, co? 3 razy. 2 lata aresztu. Tylko dlatego, że Paweł nie dał łapówki. Przesiedział 2 lata w areszcie. No ja wiem, że on pisał fajne rzeczy wtedy, ale jak on się czuł? Jak on się czuł? Taki aktywny człowiek. Taki misjonarz, który ciągle w biegu, ciągle w ruchu, teraz zakuty siedzi 2 lata bez procesu. To są różne takie sytuacje, kiedy trzeba zachować wiarę. A więc po pierwsze życie jest dwuetapowe, po drugie życie jest egzaminem. Życie jest jak preludium, które poprzedza koncert, jak taka rozgrzewka przed zawodami, jak zaręczyny przed ślubem. Najważniejszy egzamin. Decyduje o całej wieczności. I trzecia rzecz, trzecia refleksja z tego fragmentu. Po trzecie, Paweł pamiętał, że to, co najlepsze, jest dopiero przed nim. Paweł mówi, a teraz, wiersz 8 się zaczyna takim fajnym stwierdzeniem, a teraz, teraz to dopiero będzie, co? A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Paweł oczywiście odnosi to do swojej kultury, swoich czasów, igrzyska, prawda, zwycięstwo i wieniec. Dzisiaj mogę powiedzieć, a teraz, kiedy ten etap się skończy, kiedy dobiegniesz do końca, kiedy zachowasz wiarę, to czekają na ciebie Oscary, czekają na ciebie nagrody. Kiedy zaczyna się prawdziwe życie? No niektórzy mówią, że po 40. No mi już zostało pół roku. Już się nie mogę doczekać. Jakie to życie się zacznie? Ale słyszałem jeszcze inne powiedzenie, że życie zaczyna się wtedy, kiedy dzieci wyjdą z domu i zdechnie pies. To na to jeszcze będę musiał długo czekać. No psa nie mam, ale tu chodzi o te dzieci. Ale Paweł mówi, że właśnie kiedy przekroczymy tą barierę i odejdziemy stąd i wejdziemy w etap wieczności, to wtedy dopiero zacznie się życie. Że tam dopiero jest to wszystko, co Bóg ma dla nas, to najlepsze. Owszem, tutaj już fajnie się żyje z Chrystusem. Tutaj już mamy przedsmak nieba, tak? Tu już mamy tą namiastkę tego. Mamy zadatek ducha, Biblia mówi. Mamy tą pierwszą wpłatę, już mamy. Już coś mamy z tego. Już kosztujemy, posmakowaliśmy troszeczkę tego. Ale to jest dopiero wstęp. Tak naprawdę życie dopiero się zacznie wtedy, kiedy będziemy tam już po drugiej stronie z Panem. I myślę, że tam będzie piękna gala. Będzie piękna gala rozdawania nagród. Biblia mówi, że wszyscy, którzy są w Chrystusie, coś tam na swoim koncie mają, tak? No bo tam nie będzie tak jak w komunizmie, że wszyscy porówno. Tam będzie sprawiedliwie. I tam będą różne nagrody za różne rzeczy, w różnych kategoriach. No, najlepszy aktor, najlepsza aktorka, najlepsza muzyka i tak. Tam są różne kategorie tych Oscarów, tak? W tym Hollywoodzie, czy gdzie to jest. W niebie też będzie wiele nagród w wielu różnych kategoriach. I Bóg patrzy na twoje życie, na moje życie i tam się to wszystko zbiera dla nas. I tam będzie pięknie, tam będzie, och, jak tam będzie cudownie. Niedawno jedna osoba opowiadała mi, mówi, miałam sen, widziałam niebo. Ja mówię, no i co? No i co tam było? Co ty w tym śnie widziałaś? Mówi, słuchaj, tam są takie kolory, że te wszystkie na ziemi to po prostu to jest blada imitacja tego, co widziałam w tym śnie. To jest osoba, która dopiero poznaje Chrystusa, także tak sobie myślałem, ale ciekawe, że tak Pan Bóg pomaga jej też zacząć wierzyć. Więc tak będzie w Królestwie Bożym. Tam oczekuje na ciebie to, co najlepsze. Pamiętaj, to, co najlepsze jest dopiero przed tobą. Więc podsumowując to rozważanie, chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na kilka rzeczy na teraz dla nas ważnych. Po pierwsze, dzisiaj postanówmy żyć i podejmować decyzje w oparciu o tą właściwą perspektywę. Patrząc do przodu, patrząc na to, że nasze życie to jest coś więcej niż dzisiaj, coś więcej niż ten etap. Będziemy żyć wiecznie, będziemy z Panem na wieki. Więc wszystkie decyzje, które dzisiaj podejmuję, chcę podejmować w oparciu o wieczność. Nie w oparciu o to życie, ale w oparciu o wieczność. Więc jedną z rzeczy, którą powinniśmy wziąć pod uwagę dzisiaj, to, aby nie przywiązywać się do tych rzeczy, które są przejściowe i przemijające. Nie przywiązujmy się do tego. Pamiętajmy, że to wszystko jest tylko przejściowe i przemijające. Nie przywiązujmy się do tego świata, do tych rzeczy. Pamiętajmy o tym, że wieczne wartości są przed nami. Dalej. Chciejmy tak żyć, aby nie iść na kompromis w naszym charakterze, w naszej moralności dla ziemskich korzyści. Chcemy tak żyć, aby nie iść na kompromis. Chcemy tak żyć, aby zbierać sobie nagrodę tam po drugiej stronie. Są ludzie, którzy dzisiaj zostawiają męża, żonę. Idą na kompromisy charakteru i moralności dla potrzeby chwili, tak? Dla zaspokajania chwilowych pragnień, teraz tych ziemskich pragnień. Są gotowi pójść na kompromis w swoim życiu osobistym, etycznym, duchowym, moralnym, aby teraz coś posiąść, aby teraz coś zdobyć. Ale jeśli żyjemy z perspektywą wieczności, to będziemy wiedzieli, że to się nie opłaca, że nie warto, prawda? Bo wiemy, że to, co najlepsze, to dopiero przed nami. I wiemy, że te rzeczy przemijają, że jesteśmy tu tylko na chwilę i że ważne jest, jak zdamy ten egzamin, jak zdamy egzamin z naszego życia. Więc chcemy tak żyć również, by kiedyś z dumą i z godnością patrzeć Jezusowi w oczy. Bo przecież wszyscy Go kiedyś spotkamy, tak? I kiedy mój tata zmarł, to oczywiście jest nam smutno, jest nam przykro, jest nam ciężko, ale z drugiej strony jest gdzieś w moim sercu taka duma, ta duma z tego, że on dobrze żył i dobrze odszedł. Że on godnie żył i godnie odszedł. I że będzie mógł, pewnie już to zrobił, popatrzeć Panu Jezusowi w oczy tak z dumą i z odwagą i z godnością. I to jest właśnie ta perspektywa. Pewnego dnia spotkam Jezusa, zobaczę Go twarzą w twarz. Przywitam się z Nim. Porozmawiam z Nim, tak? Nie chcę przed Nim stanąć ze spuszczoną głową i powiedzieć, no nie za bardzo mi wyszło. Ale chcę tak żyć, aby stanąć przed Nim i popatrzeć Mu prosto w oczy. Z radością, z uśmiechem, z odwagą, tak? To jest wyzwanie dla mnie, dla każdego z nas. Pamiętać o tym, że tak kiedyś będzie, że taka chwila nastąpi. Więc chcemy dobrze przygotowywać się do tego, co będzie potem. Na koniec podzielę się taką historią. Pewnego razu ojciec obiecał swojemu małemu synkowi, że zabierze go na wycieczkę. Wiecie o tym, że dzieci lubią jeździć na wycieczki? Moje dzieci bardzo lubią wycieczki, nawet jeśli to jest naokoło osiedla tylko. O, jak się cieszą, że będzie wycieczka. Kiedy była zima, mój syn już nie mógł się doczekać. Mówi, tata, kiedy pojedziemy na wycieczkę rowerową? Jak będzie lato? Kiedy będzie lato? Na wycieczkę. Więc ojciec mówi, synku, jutro jedziemy na wycieczkę. Wyśpij się, jutro wstaniemy i jedziemy. No to chłopiec położył się do łóżka. Ojciec poszedł spać. Już tak mu jest fajnie, błogo, usypia, a tu nagle słyszy, tata, śpisz? No nie śpię, o co chodzi? Tata, tak się cieszę, że jedziemy na tą wycieczkę, wiesz? No dobrze, dobrze, idź już spać. Tata usypia, za chwilę synek, tata, nie śpisz jeszcze? No o co chodzi? No wiesz co, ja się tak cieszę, nie mogę usnąć. Ja się tak cieszę, że jedziemy na tą wycieczkę. No dobra, idź już spać. Za chwilę. Tata, wiesz co? Tata, naprawdę, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że mnie weźmiesz na wycieczkę, jak ja się cieszę. Tak sobie myślę, też chcę tak żyć. Też chcę tak żyć, pamiętając o tym, gdzie Pan mnie weźmie. Też chcę żyć tą perspektywą tego, co mnie czeka. Pamiętać o tym, co przede mną. Nie myśleć tylko o tych sprawach, które są dzisiaj. Nie żyć tylko tymi problemami, które są teraz. Nie patrzeć tylko teraz w ziemię. Ale patrzeć do przodu. Patrzeć na to, co przede mną. Patrzeć na to, że Pan przygotował dla mnie to, co najlepsze, bo mnie tak bardzo kocha. Tak bardzo mnie kocha. I chce dla mnie tego, co najlepsze. Wyobraź sobie, że masz kogoś, kto cię strasznie kocha i gdzieś pojechał i wybudował piękny dom i szykuje dla ciebie taką niespodziankę i ty masz tam zaraz przyjechać i się strasznie zdziwisz, bo ten ktoś wszystko tam zrobił dla ciebie jak najlepiej, tak? Pan Bóg ma dla nas to, co najlepsze. On nas weźmie na tą wycieczkę. On obiecał, tak? I to już jest tam dla nas. I chcę, aby w moim sercu była ta radość z tego powodu, to podekscytowanie, że pewnego dnia będę tam z Nim na zawsze. I tak, dzisiaj jest różnie. Są lepsze dni i gorsze. Ale Paweł mówi, to jest nic w porównaniu z tym, co przede mną. To są wszystko chwilowe, przejściowe rzeczy. To jest nic w porównaniu z chwałą, która ma się objawić, mówi apostoł Paweł. I tego życzę Tobie i sobie, abyśmy tak żyli, patrząc do przodu, pamiętając o dwuetapowości życia, o tym krótkim teraz etapie i o tym długim, który jest przed nami. Pamiętając o tym, że teraz wszyscy zdajemy egzamin. Wszyscy zdajemy egzamin z naszego życia, z naszego charakteru, z naszej skuteczności, z naszej wiary. A pewnego dnia będziemy cieszyć się razem na pięknej imprezie w niebie, na pięknej gali. I gala będzie też na tej gali. I będziemy wszyscy tam cieszyć się z tego, co Bóg dla nas przygotował. I to jest ta nadzieja, którą też noszę. I kiedy stałem nad trumną, to wiedziałem, że tata przeszedł do lepszego etapu życia. Że teraz ma to, co jest najlepsze dla niego. I że ja też tam chcę kiedyś być. Powstańmy do modlitwy. Przygotował dla nas. Za to, że teraz też jest z nami. Aby nas mentorować i prowadzić przez to życie. Abyśmy dobrze zdawali ten egzamin, tak? On teraz też jest z nami. Pomaga nam. Strzeże nas. I ważne pytanie, które trzeba sobie zadać. Czy jestem gotowy na wieczność? Czy jestem gotowa na wieczność? Czy jestem przygotowany, czy jestem przygotowana na to, by wejść do wieczności? Czym żyję? Jakimi wartościami żyję? Jak postrzegam życie? Czy myślę sobie, że życie to tylko to, co teraz? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś istotą wieczną? Będziesz żyć wiecznie. Albo z Bogiem, albo bez Boga. Dzisiaj proszę Cię, abyś się nad tym zastanowił, abyś się nad tym zastanowiła. Jeśli jeszcze nie masz Chrystusa w swoim życiu, jeśli jeszcze nie powierzyłaś Mu swojego życia, to dzisiaj jest świetna okazja, aby to zrobić. Aby powiedzieć, Panie Boże, chcę z Tobą przeżyć całą wieczność. Być z Tobą na zawsze. Wejść do tego najlepszego miejsca, które Ty masz. A chcę Ci powiedzieć, że Bóg ma to również dla Ciebie. Nie tylko dla niektórych. Bóg ma to również dla Ciebie. Bóg Ciebie bardzo kocha i pragnie z Tobą spędzić wieczność. Bóg to wszystko szykuje dla Ciebie. On już to ma, ale szykuje to dla Ciebie, abyś Ty również mogła się tym cieszyć. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość. Dziękujemy, że nas stworzyłeś, abyśmy żyli z Tobą na wieki. Stworzyłeś nas do wiecznego szczęścia, do spędzania wieczności razem z Tobą. Dziękuję Ci za to, Panie. Pomóż nam, abyśmy mieli właściwą perspektywę życia. Abyśmy patrzyli cały czas do przodu, na to, co przed nami. Na nagrodę, jaka na nas czeka. Panie, jeśli ktoś dzisiaj się zmaga, przechodzi przez trudności, przez cierpienia, pomóż mu zachować wiarę. Pomóż każdemu z nas zachować wiarę. Ochraniać tą wiarę, ochraniać swoje serca, Panie. Pomóż nam pamiętać, że wszystko, co się dzieje wokół nas, jest częścią wielkiego testu, egzaminu. Pomóż nam nie narzekać, ale po prostu dobrze przechodzić przez te sytuacje. Zachować dobrą postawę. Pomóż nam również osiągać cele. Pomóż nam skutecznie żyć. Pomóż nam dobrze biec. Nie czekać, aż będziesz nam jakieś, nie wiadomo, jakie objawienia dawał, ale podejmować decyzje, działać, służyć Ci, przejmować inicjatywę. Robić coś dla Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci, że tak wiele czeka nas jeszcze, rzeczy, o których nawet nie marzymy. Tak wspaniałą wieczność dla nas przygotowałeś, Panie. I teraz, jeśli chcesz, to módl się razem ze mną i powiedz: Jezu, pragnę spędzić z Tobą wieczność. Pragnę żyć z Tobą na wieki. Chcę po śmierci być z Tobą. Nie chcę umierać w niepewności. Nie chcę odejść kiedyś z tego świata, nie wiedząc, dokąd idę. Ale chcę świadomie powierzyć swoje serce Chrystusowi. Chcę uwierzyć w Ciebie i żyć dla Ciebie i służyć Tobie i być z Tobą na zawsze. Powierzam się Tobie, Panie. Powierzam Tobie moje życie. Jeśli pragniesz tego, módl się tymi słowami. Tam, gdzie stoisz, módl się. Powiedz: Boże, powierzam się Tobie. Boże, oddaję Tobie moje życie. Jeśli to robisz szczerze, Bóg Cię nigdy nie zawiedzie. Bóg uczyni wszystko, co zaplanował dla Twojego życia i będzie Cię dobrze prowadził i nie będzie zawsze łatwo, ale będzie zawsze z Jezusem. A najważniejsze to jest to, że będziesz z Nim na wieki. Że kiedy będziesz odchodzić z tego świata, nie będziesz osobą zdruzgotaną, zrozpaczoną, przerażoną tym, że odchodzisz, ale będziesz spokojnie szedł tam, gdzie jest najlepiej. Niech Pan każdego z nas błogosławi, niech da nam wiele radości w tym życiu i wielką nadzieję na życie, które jest przed nami. Amen.